Szanowni Państwo, bardzo serdecznie witam wszystkich zgromadzonych w oddziale ZUS w Białymstoku oraz uczestniczących online w konferencji Prawo ochrony danych osobowych, szanse i ograniczenia dla rozwoju usług w administracji. Organizatorem seminarium jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Urząd Ochrony Danych Osobowych. Skoro łączymy siły dwóch instytucji, dzisiaj spotkanie poprowadzi dla Państwa duet rzeczników.
Jest mi niezmiernie miło powitać Państwa w pięknym, słonecznym Białymstoku. Witam przedstawicieli ZUS, przedstawicieli WODO, wszystkich Państwa zgromadzonych tutaj w oddziale ZUS-u, a także witam serdecznie tych, którzy oglądają nas za pośrednictwem transmisji dostępnej na kanale elektroniczny ZUS w serwisie YouTube. Moją współprowadzącą jest dzisiaj Katarzyna Krupicka, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie podlaskim.
Dzień dobry Państwu, a moim partnerem na scenie jest Karol Witowski, dyrektor Departamentu Komunikacji Społecznej i rzecznik prasowy Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Ponieważ gościmy dzisiaj w białostockim oddziale ZUS, o oficjalne otwarcie konferencji poproszę panią Alicję Barwicką, dyrektor oddziału ZUS w Białymstoku.
Witam Państwa w gmachu budynku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oddziału ZUS w Białymstoku na seminarium pod tytułem Prawo ochrony danych osobowych, szanse i zagrożenia dla rozwoju usług w administracji. Będzie mi bardzo miło wysłuchać dyskusji, która toczyć się będzie w temacie ochrony danych osobowych. Nasza współpraca z Urzędem Ochrony Danych Osobowych zaowocowała dzisiaj konferencją, którą mam zaszczyt otworzyć. W sposób szczególny witam przedstawicieli kierownictwa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, sądownictwa, służb mundurowych, organizacji pozarządowych, a także świata nauki i biznesu. Witam naszych prelegentów oraz ekspertów oraz wszystkich gości, którzy przyjęli zaproszenie do udziału w dzisiejszym wydarzeniu. Bardzo dziękuję za Państwa obecność. Jest ona dowodem na to, jak ważnym i aktualnym zagadnieniem pozostaje ochrona danych osobowych. W dobie postępującej cyfryzacji, rozwoju sztucznej inteligencji stajemy przed wieloma wyzwaniami związanymi z bezpieczeństwem informacji oraz ochrony prywatności obywateli. Jako instytucja publiczna jesteśmy zobowiązani nie tylko do przestrzegania przepisów prawa, ale również do budowania zaufania obywateli poprzez odpowiednie i bezpieczne zarządzanie powierzonymi nam danymi. Jestem przekonana, że dzisiejsze seminarium będzie doskonałą okazją do wymiany doświadczeń, poszerzenia wiedzy oraz wspólnej dyskusji nad szansami i zagrożeniami, jakie daje nam współczesny świat w obszarze ochrony danych. Dziękuję organizatorom, prelegentom i ekspertom i wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie tego wydarzenia. Życzę Państwu inspirujących wystąpień, ciekawych dyskusji i wielu wartościowych wniosków. Z przyjemnością otwieram seminarium Prawo ochrony danych osobowych, szanse i ograniczenia dla rozwoju usług w administracji. Przypomnę to, co powiedział pan rzecznik, że transmisja jest również transmitowana na kanale elektronicznym ZUS YouTube. Więc dziękuję Państwu za uwagę.
Bardzo dziękuję Pani Dyrektor. Z ramienia Zarządu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych mamy zaszczyt dzisiaj gościć Pana Prezesa Pawła Jaroszka. Bardzo proszę o zabranie głosu Panie Prezesie.
Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, przede wszystkim chciałem bardzo serdecznie podziękować Pani Dyrektor Alicji Barwickiej za to, że zechciała nas gościć w tych pięknych progach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku. Ochrona danych osobowych, a tak naprawdę bezpieczeństwo danych osobowych, to bezpieczeństwo nas wszystkich. I o ile jeszcze kilka lat temu mogliśmy mówić, że być może jest to jakaś fanaberia, to teraz nabrało to nowego znaczenia. Nowego znaczenia w kilku aspektach. W tym takim mniej przyjemnym, geopolitycznym, bo mamy całą masę ludzi, którzy chcieliby nieco więcej dowiedzieć się o państwu, o państwa zwyczajach i o zwyczajach tych osób, których dane osobowe, tak jak wszystkich innych, należy chronić, ale być może należy chronić lepiej. Ale po drugie, mamy do czynienia z bardzo dynamicznym rozwojem technologii. To już nie są proste programy, proste algorytmy. To są zaawansowane narzędzia, które dość łatwo na podstawie skrawków danych, które wyciekną, pozwalają złożyć całą wiedzę tak naprawdę o państwu. Dlaczego o tym mówię i dlaczego dziękowałem pani dyrektor za to, że zgodziła się otworzyć progi Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w Białymstoku na to seminarium? No dlatego, że tutaj razem w grupie ekspertów, prawników, przedstawicieli administracji będziemy właśnie dyskutować o tym, co jest ważne. Czy ta ochrona jest wystarczająca, a może w niektórych aspektach poszła trochę za daleko. Tylko pytanie, czy może pójść za daleko? Pozostawię jedno pytanie, z którym chciałbym, żebyście państwo stąd wyszli. Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest gestorem danych milionów naszych obywateli. Ponad 16 milionów ubezpieczonych. Prawie 3 miliony podmiotów. 8 milionów świadczeniobiorców. To są wszystko dane bardzo wrażliwe. Od stanu majątkowego, relacji rodzinnych, czy wreszcie chorób, które dotykały każdego z nas. Te dane muszą być pod szczególną pieczą. Ale wielu klientów to też wyzwania ze sprawną obsługą. No i właśnie pytanie, czy przepisy związane z ochroną danych osobowych pozwalają na sprawne przetwarzanie, zarządzanie tymi danymi i wreszcie wymianę z innymi instytucjami, no bo przecież klienci przyzwyczaili się do tego w sektorze komercyjnym, że wszystko jest na już, natychmiast na jedno kliknięcie. Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję, panie prezesie.
A o zabranie głosu chciałem poprosić jeszcze zabranie głosu i oficjalne otwarcie seminarium reprezentanta współorganizatora pana Konrada Komornickiego, zastępcę prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Dzień dobry państwu, pani dyrektor, panie prezesie. My te siły już łączymy od 4 lat. Mamy bogate doświadczenie w prowadzeniu różnego rodzaju seminariów, w których wnioski zawsze są cenne i bardzo dobrze przyjmowane przez szeroko pojęty rynek. Dzisiejszym tematem seminarium jest prawo do ochrony danych osobowych w kontekście rozwoju usług. Co to znaczy rozwój? Rozwój to znaczy poprawa jakości obsługi. W którym się mówimy o sektorze publicznym. I identyfikacja potrzeb klientów. I stajemy przed wyzwaniem implementacji i wdrożenia nowych technologii. Szanowni Państwo, nowe technologie, patch AI, to nie jest produkt półkowy. To nie jest produkt, który możemy pójść do sklepu jak pakiet Office i sobie kupić i zaimplementować. Jak zrobić? Jak to wszystko wdrożyć? Jakie aspekty prawne? No to dzisiaj mam nadzieję na seminarium będzie podkreślane. Sztuczna inteligencja, nowe technologie są dużym wyzwaniem, ale też bardzo dużą szansą, ponieważ ulepszą, będą bardziej sprawne i bardziej efektywne w obsłudze obywatela, w szeroko pojętej właśnie administracji. Ale stanowią także zagrożenia. Jeżeli tego nie zrobimy w sposób bardzo racjonalny, poprzedzony bardzo rzetelną i szczegółową analizą przedwdrożeniową, żeby te nowe technologie nie były, jeszcze raz powtarzam, półkowe, a szyte na miarę. Żebyście państwo przed wdrożeniem najnowszych technologii, w szczególności AI, które właśnie mają poprawić obsługę, szybkość i komfort życia mieszkańców, co budzi też zaufanie mieszkańców, obywateli do państwa, zaufanie integralną częścią identyfikacji z państwem, a identyfikacja jest integralną częścią bezpieczeństwa państwa i zaufania, o którym wspomniałem. Ale żebyście państwo, jak będziecie wdrażali, to nie idźcie do sklepu, nie kupujcie tego, jeszcze raz powtarzam, na półce, tylko zróbcie rzetelną analizę przedrożeniową, którą powinniście również pokazać, tak zwany business case, stan faktyczny, jaki jest dzisiaj, porównując do stanu, jaki chcecie osiągnąć. Jakie są koszty tego wdrożenia? Jakie są kwestie związane ze strukturą organizacyjną? Jaka jest struktura operacyjna, struktura strategiczna? Jakie są regulaminy? I tak dalej, i tak dalej. To nie jest zabawa, szanowni państwo. I mam nadzieję, że tutaj też to wybrzmi, że bez szycia na miarę, mówimy o sektorze publicznym. Jak ktoś jest prywatnym przedsiębiorcą, ponosi odpowiedzialność we własnym zakresie. Natomiast my, jeśli sektor publiczny, my jesteśmy, żyjemy z pieniędzy podatników i przetwarzamy dane tych podatników. I naszym obowiązkiem jest przetwarzać to zgodnie z prawem, z zasadami ochrony danych osobowych przede wszystkim. I odpowiadając panu prezesowi, tak, RODO funkcjonuje już w naszym kraju, w europejskim obszarze gospodarczym 8 lat. Ponad 8 lat. No można powiedzieć 10, bo w 2016 zostało przyjęte. I jest to sojusznik rozwoju. Rozwoju, ponieważ dba o dane osobowe, dba o naszą prywatność. Często, kończąc, porównujemy się do, zderzam się z takimi informacjami, że państwa azjatyckie, patrz Chiny, szybko mają rozwój technologiczny, postęp gospodarczy. Tylko jakim kosztem? Jaka tam jest ochrona prywatności? Jaka tam jest ochrona danych? Ja nie słyszałem, żeby ktoś chciał mieszkać w Chinach. Słyszałem, że fajny kraj do zwiedzania, piękna kultura, wspaniali ludzie, ale nie słyszałem, że tam są jakieś masowe migracje do Chin, bo jest tak rozwinięty technologicznie kraj. Tam społeczeństwo jest pod pełną kontrolą, bez praktycznie praw swoich danych, ochrony, pod kontrolą określonej partii politycznej. Także powtarzam, z rozwagą, z poszanowaniem podstawowych praw i poprzedzone głęboką analizą przedrożeniową, jeżeli chcemy wdrażać nowe technologie. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękujemy, panie prezesie.
W dzisiejszych czasach urząd stoi przed niezwykle trudnym zadaniem. Stosowanie prawa i jednocześnie korzystanie z możliwości, jakie niesie ze sobą postęp technologiczny, sprawia, że jesteśmy bardziej dostępni w formach, o których kiedyś mogliśmy jedynie marzyć, a jednocześnie obwarowani tysiącem ograniczeń. O wprowadzenie w meandry poruszanych dziś zagadnień poproszę osobę, która z racji posiadanej wiedzy przedstawi nam zupełnie nowe spojrzenie na kwestie bezpieczeństwa i komunikacji z obywatelem. To mój współprowadzący Karol Witowski. Karol, oddaję ci głos.
Dziękuję bardzo. W moim spojrzeniu nie będzie nic nowego, ponieważ podejście RODO w tej kwestii jest od dawna niezmienne. Urząd Ochrony Danych Osobowych jest zwolennikiem wykorzystywania nowych technologii. Technologie zmieniają sposób, w jaki administracja publiczna komunikuje się z obywatelami. Cyfrowe narzędzia pozwalają szybciej przekazywać informacje, usprawniają obsługę spraw, pomagają lepiej odpowiadać na potrzeby społeczeństwa. Warto korzystać z tych możliwości, ponieważ technologia powinna służyć ludziom i wspierać budowanie sprawnego, przyjaznego państwa. Rozwój technologii wymaga jednak odpowiedniego podejścia, podejścia odpowiedzialnego. Ochronę danych osobowych i prywatności użytkowników należy uwzględniać już na etapie projektowania nowych rozwiązań. Ochrona danych powinna być jednym z podstawowych elementów, a nie jedynie dodatkiem, który jest dodany gdzieś w późniejszym etapie po to, żeby zapewnić zgodność z obowiązującymi przepisami. Pamiętajmy, że choć technologia może znacząco usprawnić pracę instytucji i poprawić jakość komunikacji z obywatelem, utrata kontroli nad danymi osobowymi w szczególności, może mieć długotrwałe i często nieodwracalne skutki. Dlatego tak ważne jest poszukiwanie równowagi pomiędzy innowacyjnością a bezpieczeństwem, pomiędzy wygodą a ochroną praw człowieka. Właśnie tej równowadze i dobrym praktykom w komunikacji z obywatelem poświęcone jest dzisiejsze seminarium, które podzieliliśmy na dwa panele.
Szanowni Państwo, przed nami dwa bardzo ciekawe panele. Chcemy spojrzeć na temat ochrony danych z dwóch różnych, ale uzupełniających się perspektyw. Pierwszy panel, który rozpocznie się już za chwilę, to prawne aspekty ochrony danych osobowych, jak pogodzić wymogi prawne z usługami świadczonymi na rzecz klientów administracji. Z kolei zaraz po przerwie w drugim panelu dyskutować będziemy o temacie rozwój usług w administracji, a wykorzystanie nowoczesnych technologii. Zanim jednak przejdziemy do nowoczesnych technologii, skupmy się na przepisach. Przepisy chronią nasze dane osobowe, są dość skomplikowane, natomiast oczekiwania klientów oczywiste. Ma być prosto, szybko i bez barier. Za chwilę nasi eksperci poszukają odpowiedzi na pytanie, jak znaleźć złoty środek między literą prawa a codzienną wygodą obywateli. Zapraszam moderatorkę panelu, panią Agnieszkę Gębicką, dyrektor Biura Ochrony Danych w ZUS oraz inspektor ochrony danych. Pani dyrektor, zapraszam. Do debaty zapraszam również naszych ekspertów. Pana Pawła Jaroszka, członka zarządu ZUS, nadzorującego pion finansów i realizacji dochodów.
Tutaj małe wyjaśnienie. W materiałach mamy panią dyrektor Krasińską, która niestety z przyczyn niezależnych nie mogła się dzisiaj pojawić. I w zastępstwie poproszę o zajęcie miejsca panią Agatę Miłochę z Departamentu Prawa i Nowych Technologii Urzędu Ochrony Danych Osobowych, która jestem pewien doskonale zastąpi panią dyrektor.
I jeszcze jedna nasza ekspertka, pani doktor Beata Konieczna-Drzewiecka. Doktor nauk prawnych, inspektor ochrony danych w sektorze publicznym, adiunkt w Katedrze Prawa Informatycznego Uniwersytetu kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Zapraszam również pana Marcina Maruszczaka, radcę prawnego, partnera kancelarii YLS.
Oddajemy głos.
Oddaję głos. Agnieszko, bardzo
proszę. Myślę, że możemy usiąść. Dzień dobry, witam serdecznie. Nie wiem, czy nie za głośno mnie słychać. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry, witam serdecznie. Proszę Państwa, ja jestem bardzo zadowolona, szczęśliwa wręcz, że dzisiaj będę moderować panel z tak znakomitymi osobistościami, ekspertami. Myślę, że bardzo bym chciała i zależy mi na tym, żeby ta nasza rozmowa była swoistą burzą mózgów. Zawsze oczywiście przygotowując się do takiego seminarium, do konferencji, spisuję sobie, tak jak tutaj widać, pewien scenariusz. Natomiast ten scenariusz często mi się gdzieś gubi w momencie, kiedy odsłuchuję mowy wstępne osób, które otwierają wydarzenie. I tak, proszę Państwa, dzisiaj witam serdecznie, może po kolei, Beato, dzień dobry. Beata reprezentuje, Beata jest i praktykiem, i teoretykiem, reprezentuje sektor administracji publicznej, pełni funkcję inspektora ochrony danych osobowych w ministerstwie, jak również rolę naukową na uniwersytecie. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie przedstawiciela Urzędu Ochrony Danych Osobowych i to będzie bardzo ważny głos w naszej dyskusji. Wręcz nieoceniony głos, proszę Państwa, bo ja nie wyobrażam sobie dyskusji o projektowaniu usług, e-usług bez osoby, która wspiera nas od strony zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych. Dzień dobry, Agato.
Dzień dobry.
Witamy również biznes, szanowny biznes. Marcin reprezentuje kancelarię i tutaj bardzo często występuje w roli pełnomocnika stron, które procesów, spraw, które również dotyczą kwestii przetwarzania danych osobowych. Dzień dobry. No i witam mojego prezesa. I tutaj jestem w takiej roli, będę odpytywać prezesa, proszę Państwa, a to jest rola naprawdę taka wyjątkowa. Być może niebezpieczna, ale proszę Państwa, wdrażanie nowych technologii również jest niebezpieczne. Administracja się tego podejmuje, więc ja podejmę się tego, panie prezesie. Dzień dobry, Pawle. Zaczynaliśmy od Beaty, natomiast pytania, może zagadnienia zaczniemy, Pawle, od ciebie. ZUS jest, tak jak powiedziałeś w trakcie swojego przemówienia, największym, można powiedzieć śmiało i odważnie, największym administratorem danych osobowych w Polsce, na pewno jednym z największych. Tutaj patrzę na te nasze projekty, które wdrażaliśmy, na e-składkę, e-akta, PUE, czyli e-ZUS tak naprawdę teraz, tak? To są naprawdę imponujące projekty. Ja, pełniąc rolę inspektora ochrony danych osobowych, mam dosyć ciężkie zadanie, bo widzę apetyt biznesu na wdrożenia, natomiast też i chęć kierownictwa najwyższego na takie wdrożenia, ale też widzę i muszę tutaj nieść tą informację, która nie do końca zawsze jest wygodna w organizacji, o konieczności implementacji całego privacy by design, prawda? I tego, o czym mówił przed chwilą prezes Komornicki, o tym, aby robić rzetelną analizę przedwdrożeniową, rzetelną analizę ryzyka. Przechodząc do pytania, czy RODO, stawiając taką tezę, czy RODO traktujemy jako takie wsparcie przy wdrożeniu konkretnych e-usług, czy bardziej od strony oczywiście zarządu, tak, od strony osób zarządczych w organizacji? Czy jest tym elementem, który nam jednak przeszkadza? Czy wielokrotnie sobie, Pawle, myślałeś przy takich wdrożeniach, jak słyszałeś o tych barierach, które przed nami stawiają przepisy związane z RODO? Po co to RODO?
Odpowiedź jest bardzo prosta. Z punktu widzenia Zarządu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest tylko jedno pytanie. Czy spełnione są wszelkie warunki przewidziane ustawą? Okej. Okay. Więc dla mnie jest to przeźroczyste. No ale to tak trochę żartobliwie. Natomiast już z punktu widzenia projektowania samych usług, w zasadzie od samego początku, trzeba mieć na uwadze wszelkie rygory związane z ustawą o ochronie danych osobowych i o tym, żeby nie zapomnieć, bo z jednej strony coś, co jest, bym powiedział, bardzo bolesne i niepożądane przez każdą instytucję, każdą firmę, każdy podmiot, to, że na końcu możemy narazić się na kary właśnie od prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych i tego sobie absolutnie by nikt nie życzył. Ale co nie mniej ważne, i o tym trochę wspomniałem zaczynając, mając przyjemność wystąpić przed tym seminarium, to, że tak naprawdę wartością samą w sobie są dane osobowe i ich wyciek to nie tylko wymiar, bym powiedział, stricte czy to kary administracyjnej, czy kary wręcz finansowej, ale również reputacyjny. My w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, to jest to trochę o czym Agnieszko mówiłaś, mamy takie powiedzenie, które jest dla nas trochę czasami przez łzy, że jesteśmy ofiarą własnego sukcesu. Wdrożyliśmy bardzo dużo rozwiązań i niestety wydaje mi się, że prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych nie miał za dużo pracy z nami. Jakieś tam drobiazgi się zdarzały, bo nikt nie jest idealny. Natomiast przebiegło to wszystko sprawnie, no właśnie dlatego, że w organizacji, w tym naszym DNA jest już zapisane są tej Agnieszki zasługa duża, wbite wręcz do głów, że musimy przestrzegać i pamiętać już na wstępnym etapie przygotowywania projektów o zasadach wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych. Więc przyjęliśmy to z dobrodziejstwem inwentarza, bo pamiętamy o tym, że tak naprawdę na końcu to chroni nasze bezpieczeństwo. Co prawda czasami zrzymamy się, bo chcielibyśmy to lepiej przetwarzać, szybciej przetwarzać, mieć dostęp do danych z innych instytucji, móc je łączyć. No ale z drugiej strony też są różnego rodzaju fundacje, które zadają potem trudne pytania, a my dzięki temu, że mamy wdrożone rozwiązania proceduralne, tak? Już w zasadzie na etapie oceny projektu, to zdradzę wam taki pewien sekret, w zasadzie każdy większy projekt, zanim przejdziemy w ogóle do fazy jego opisywania od strony informatycznej, musi przejść przez takie ciało, które nazywa się Komitet Portfela Projektów i tam właśnie pani dyrektor jest jednym z członków tego komitetu i zawsze jest pytanie, czy... No i jak pani dyrektor odpowie OK, no to jedziemy dalej z tym projektem, oczywiście po głosowaniu i tam odpowiednim zrękowaniu. Natomiast jeżeli nie są spełnione wymagania wynikające właśnie z oceny tego projektu pod kątem ochrony danych osobowych, no to niestety, ale jest zawrotka. Więc wszyscy już właściciele projektowi w ZUS-ie i biznesowi, no, musicie przyjąć, takie, że takim słownictwem posługujemy się w ZUS-ie, mamy poszczególne linie biznesowe. Są do tego przyzwyczajeni, że ochrona danych osobowych jest jednym z warunków skutecznego i bezpiecznego funkcjonowania naszej instytucji. Dlaczego? No bo my jesteśmy wielką hurtownią danych osobowych.
Dokładnie tak jest i potwierdzam te elementy zapewnienia zgodności z ochroną danych osobowych zostały wdrożone już na tym wstępnym etapie projektowania, na wstępnym etapie wyjścia pomysłu. Natomiast ja się bardzo też często spotykam, a zwłaszcza kiedy biznes wpada na jakiś cudowny pomysł, który idzie z sektora komercyjnego najczęściej, tak? Najczęściej, proszę Państwa, piewcą takich pomysłów jest sektor bankowy, gdzie dyrektorzy biznesowi przyglądają się różnym rozwiązaniom, które bądź mają inne podstawy prawne, prawda, bądź czasami nie mają tych podstaw prawnych. Zdarza się tak, kiedy zaczynamy analizować, no ale biznes wtedy przychodzi i mówi też tak chcemy. Beato, czy też spotykasz się z takimi pomysłami, które, znaczy ja nie chcę powiedzieć, że my jako inspektorki ochrony danych od razu mówimy nie, absolutnie nie można, bo RODO, bo my nie jesteśmy takimi inspektorkami, prawda? Natomiast pomysły są odważne, prawda? Powiedz mi, jak starasz się u siebie w organizacji wyważyć i zbalastować te pomysły i regulacje, które nas obciążają. Dziękuję. Ja to powiedziałam, obciążają nas regulacje, proszę Państwa. To miało nie paść.
W zasadzie odpowiedź padła poniekąd. Jeszcze raz witam Państwa bardzo serdecznie. Trudne pytanie tak de facto, bo i trudna jest to odpowiedź, żeby tak jednoznacznie powiedzieć, co można w takich sytuacjach, Szanowni Państwo, zrobić, dlatego że oczywiście presja jest. Presja jest taka, żeby również w sektorze publicznym, że tak powiem, podążać za tymi oczekiwaniami, jakimi niejednokrotnie, prawda, jesteśmy bombardowani, można powiedzieć, przez obywateli, w ogóle przez sektor też prywatny. Więc tempo zmian na pewno narzuca również i tempo pracy administracji. Pomysłów jest oczywiście bardzo dużo, żeby to usprawniać. Niejednokrotnie myślę, że takim obszarem, który może i Państwa też dotykać i z którym ja się też spotykam i tutaj wchodzi jak najbardziej właśnie ten apetyt biznesu na to, żeby świadczyć bardzo ciekawe rozwiązania, to jest, zobaczcie, Szanowni Państwo, chociażby rekrutacja. To jest taki obszar, gdzie zarówno on ma miejsce w sektorze jak najbardziej prywatnym, ale przecież w administracji też jest rekrutacja, tym bardziej, że w sektorze publicznym, Szanowni Państwo, mamy tutaj szczególne regulacje, które narzucają na właśnie pracodawców, gdzie mamy przepisy kodeksu pracy, odpowiednie, prawda, ramy prawne i odpowiednie również kwestie związane z tym, aby pozyskiwać tylko te dane, co do których my mamy tak de facto podstawę prawną. I tutaj zobaczcie, Szanowni Państwo, że oczywiście możemy mówić o różnych formach zatrudnienia, prawda, podstawach zatrudnienia. Niemniej jednak, jeżeli popatrzymy na tą w sumie bardzo trudną, czyli po prostu umowę o pracę, to zobaczcie, że nowe technologie mogą tutaj być bardzo pomocne tak naprawdę w przeprowadzaniu tej rekrutacji. Myślę szczególnie, Szanowni Państwo, o tym, o czym teraz jest głośno, czyli o wykorzystywaniu chociażby sztucznej inteligencji, która bardzo przyspiesza rekruterom pracę na danych, analizę pod różnym kątem tak naprawdę oczekiwań, prawda, jeżeli chodzi o to, czy kandydat spełni jakieś wymagania, czy też nie. I biznes to robi, Szanowni Państwo. I mimo, że byśmy sobie pomyśleli, że w sumie mamy kodeks pracy, prawda, no bo biznes też pracuje na kodeksie pracy, w jakimś tam zakresie, no będzie zawierał te umowy o pracę, mam nadzieję, Niemniej jednak, szanowni państwo, tam wchodzą nowe technologie i można zadać sobie pytanie w administracji po naszej stronie, z którymi ja się też spotykam. No dobrze, no to skoro tam można, to czemu tutaj już tak jest trudno? Czemu na przykład my nie możemy z takich rozwiązań skorzystać? No i tutaj no, trzeba sobie odpowiedzieć jednoznacznie, no dlatego, że szanowni państwo, pytanie, czy w ogóle ten sektor prywatny tak naprawdę ma podstawę do tego, żeby te nowe technologie w takim zakresie, jaki byłby, no nie wiem, bezpieczny, stosować. Bo zobaczcie, szanowni państwo, że wykorzystywanie różnego rodzaju botów, to się dzieje, prawda? Będzie zawsze musiało opierać się o jakąś podstawę prawną. No to ja się pytam, o jaką? Słyszę głosy z biznesu, to jest tylko narzędzie. Co tu się zmieniło?
Dokładnie.
Co tu się zmieniło, szanowna pani inspektor? To jest tylko narzędzie, no ale się dużo zmieniło, bo szanowni państwo, jak sobie popatrzymy teraz na różnego rodzaju możliwości zastosowania tych systemów opartych o sztuczną inteligencję, to jest również analiza głosu, to jest na przykład analiza mimiki twarzy, jeżeli dopuścimy na przykład takie rozwiązania do rozmów online, tak? Bo też takie rekrutacje są. Tak więc zobaczcie, szanowni państwo, że zakres danych nagle zaczyna się zupełnie inaczej kształtować niż to, co mamy w oparciu o chociażby przepisy kodeksu pracy, które mówią, co pracodawca, czy też prawda, taki przyszły pracodawca może od takiej osoby rekrutującej się pozyskiwać. Więc powiem w ten sposób, co na to inspektor? No na inspektor no, musi troszeczkę tak wyważać i oczywiście chłodzić te zapędy, o ile się w ogóle o tym dowie. Bo to właśnie też jest bardzo trudne, tak, że niejednokrotnie to privacy by design, które tak wybrzmiało na samym początku tutaj z ust przedstawiciela Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jest tak naprawdę, bym powiedziała, tematem, który mimo wszystko dalej się nie zakorzenił, szanowni państwo. I możemy mówić, ale mamy przepis prawa. I to jaki przepis, szanowni państwo? Unijny przepis. Rozporządzenia, które obowiązuje nas wprost. I w zasadzie to ja mówię, to co, czego jeszcze potrzebujemy? Ustawy szczególnej, która nam każe jeszcze, nie wiem, mocniej stosować privacy by design, bo to się w ogóle nie przekuło, szanowni państwo. I efekt jest później taki, że faktycznie w tych projektach, w tych rozwiązaniach, a często są to rozwiązania, które mają nam usprawnić pracę, czyli mają być de facto jakimś tam rozwiązaniem i narzędziem, które nam pomoże, tylko my musimy się jednak zastanowić, czy to narzędzie nie zacznie nagle nam zbierać danych nadmiarowych. Czy nawet dopuszczając ten system sztucznej inteligencji, on nie zacznie pracować i przetwarzać wtórnie nam naszych danych, które zostały wprowadzone. To jest bardzo dużo szerokich tematów. No i inspektor, no jeżeli, tak jak powiem, jest zapytany i jest ta kwestia postawiona i ma na to w ogóle czas, szanowni państwo, bo to też czasami jest naprawdę tydzień. A w przypadku administracji publicznej mamy jeszcze wiele innych takich bym powiedziała elementów, które utrudniają te procesy. Jak zobaczcie, szanowni państwo, w ogóle zamówienia publiczne. Cały proces przeprowadzania takiego zamówienia, zakupu nawet takiej nowej technologii, zakupu jakiejś usługi. A często gęsto, szanowni państwo, to jest jeszcze ciekawa rzecz, że my zderzamy się obecnie z takimi usługami, które są usługami, gdzie tylko my musimy kliknąć OK, Enter. Bo po prostu nie ma tutaj żadnej dyskusji z dostawcą, nie ma żadnej umowy, którą my będziemy negocjować, bo to są po prostu regulaminy. Przystępujesz, kupujesz albo nie. Tak? Czyli mamy zupełnie kolejną, inną perspektywę, gdzie zostają mi często, gęsto przedstawiane, to są nawet nie projekty, to już są przygotowane przez firmę regulaminy przystąpienia do właśnie usługi w oparciu o jakieś narzędzie, w którym będą przetwarzane dane, w tym wypadku pracowników. No ja się pytam, no a co my możemy z tym zrobić? Znaczy ja wiem, co możemy zrobić, ja tę umowę pokreślę. Ja ten regulamin będę chciała zmienić. Ale finał jest taki, że czas leci, ta usługa już jest apetyt, żeby była włączona.
Dostawca wybiera presję, prawda?
Znaczy nawet on nie wybiera presji, bo on ma innych tysiące klientów, którzy skorzystają z tej usługi.
Tak, ale ta presja polega bardzo często na tym, że nie podpiszecie, no to odejdziemy
no to nie
od nas, idziemy dokładnie.
Tak, no to nie skorzystacie. Więc trochę czasami jesteśmy zapędzeni z tym wszystkim w taki kozi róg, mam wrażenie. No i to jest tylko decyzja biznesowa i świadoma decyzja administratora po prostu, tak? Czy w to wejdziemy i się będziemy godzić na taki regulamin, czy poszukamy innego rozwiązania? Ale ja mam zawsze trzecią. Spróbujmy zmienić jednak ten regulamin, co czasami się udaje. Żeby nie było tak pesymistycznie.
Udaje się. Jak negocjujemy, udaje się. Natomiast też te nowe technologie, o których wspomniałaś, chociażby chatboty bądź agenty AI, te nowe technologie bardzo często w organizacjach analizujemy pod kątem zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych, a zapominamy, że te nowe technologie bardzo często stają się aktualnie nowym wektorem ataku pod kątem cyberzagrożeń, prawda? Więc to jest kolejny aspekt, który dochodzi nam do tych analiz, a zwłaszcza mówiąc, wracając do naszego tematu, do tematu regulacji, czyli kolejna współpraca w organizacji i połączenie tej roli inspektora ochrony danych osobowych z zadaniami również, które wynikają z chociażby z UKSC, z ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa, którą już mamy i musimy zacząć stosować jako podmioty administracji publicznej. Ale może do tego wątku jeszcze wrócimy. Mi tutaj już się patrzę w stronę Agaty i tak sobie myślę i przekładam rolę Urzędu Ochrony Danych Osobowych w stosunku do podmiotów biznesowych, do podmiotów administracji publicznej, jaką ma urząd. I tak naprawdę mapowanie tego zadania urzędu to jest przełożenie go na roli inspektora w organizacji, prawda? Czyli wskazywanie rekomendacji, szkolenia, edukowanie.
Tak, monitorowanie.
Monitorowanie, doskonale.
I powtarzanie tego cyklu. Bez końca.
Tak, i ta mniej może chlubna rola, czyli w organizacji, powiem od joda zacznę, audytowanie, proszę Państwa, inspektor ochrony danych osobowych jest audytorem, a tutaj mamy kontrolę organu nadzorczego, prawda? Tak. I takie mam może trochę prowokacyjne pytanie, ale czy ten model, czyli taki miękki dialog i twarda sankcja jest wystarczający wobec administracji publicznej?
Na pewno są to działania niezbędne, nawiązując do moich przedmówców. Dbamy o to, żeby ochrona danych, od lat dbamy o to, żeby zakorzeniła się w organizacjach, żeby właśnie była w tym krwiobiegu, w tym DNA, żeby to było naturalne, ochrona danych osobowych. Bardzo dużo uwagi poświęcamy tematowi świadomości, nie tylko u osób, których dane dotyczą, poprzez otwieranie kolejnych punktów konsultacyjnych w Katowicach, Rzeszowie, szereg programów, UODO rusza w kraj. Nasza obecność tutaj, obecność na wielu konferencjach, rozmawiamy też z różnymi sektorami, dbamy o tą świadomość i dotarcie naprawdę do różnych odbiorców. Mamy też taki program dla najmłodszych, tak, dla dzieci i dużo też mówimy o tych zagrożeniach związanych z technologiami.
Tak, to jest trudne zadanie, mówić do dzieci, prawda?
Tak, ale do kierownictwa równie trudne. Z tego, co słyszymy od inspektorów, do kierownictwa jest równie trudno. I też trzeba znaleźć ten sposób dotarcia, tą cierpliwość. I to jest ta sztuka przekazania każdemu, że ochrona danych osobowych jest tak ważna, pokazanie tych konsekwencji, właśnie nasze kary pokazują, co się wydarzy, jeżeli nie przeprowadzimy analizy ryzyka? Co się wydarzy, jeżeli nie przeprowadzimy oceny skutków dla ochrony danych? Co się wydarzy, kiedy nie porozmawiamy z inspektorem, tak? Nie zabezpieczymy właściwego statusu, nie wdrożymy zasady privacy by design. Dopiero, nie wiem, po właśnie przeprowadzeniu zamówienia publicznego. To już jest za późno. Także myślę, że w RODO zostało to bardzo dobrze przewidziane, cały ten system i różne formy oddziaływania, tak? I tak samo inspektor działa, więc warto szukać tej drogi, tak, dotarcia i tych argumentów, a kolejne akty tylko nam dostarczają, tak? Bo żaden z tych nowych aktów nie wyłącza, tylko wzmacnia, ale o tym tak jak jeszcze pewnie dojdziemy do różnych nowych rozwiązań prawnych.
Tak, tutaj mi się od razu nasuwa takie pytanie, taka wątpliwość, bo administracja to nie jest podmiot, od którego obywatel może sobie odejść i zmienić, prawda? No nie chcę dawać przykładów, ale nie może tego zrobić. I taka konkluzja mi się nasuwa, może właśnie dlatego administracja powinna być trochę inaczej traktowana przez organ nadzoru. Taka, jak mi się otwierają różne pomysły, nie chcę tutaj sugerować, ale być może jakieś inne, dodatkowe standardy dla administracji publicznej. Tak? Tutaj mamy to ograniczenie karami, które jest inaczej, inaczej są te kary, kwoty kar liczone dla administracji. To jest jedno. Nie wytrzyma tego, tak. Gdyby była traktowana finansowo karami, tak jak biznes, na pewno by tego nie wytrzymała. Ale bardziej myślę właśnie o tym... O tych innych standardach dla administracji, ale to jest tylko moje luźne pytanie. Może masz na to jakiś pomysł?
Tutaj pani wspomniała o tej innej wysokości kary, tak, dla podmiotów publicznych, ale z drugiej strony mamy taki przepis, odwołam się do również inspektorów, o obowiązku wyznaczenia w administracji publicznej, ponieważ tak jak pani wspomniała, osoba, której dane dotyczą, ma prawie żaden tak wpływ na to, jakie dane będą przetwarzane i dlatego ta ochrona jest wzmacniana poprzez obecność inspektora, który jest takim obligatoryjnym, takim czynnikiem, który będzie wspierał tą ochronę. A wracając do jakichś dodatkowych standardów, to myślę, że sama administracja może o to zadbać poprzez kodeksy, tak? Taki mechanizm, który jest przewidziany przez RODO i do tego zachęcamy zawsze. I bardzo ważnym elementem są przepisy sektorowe. I jeżeli będziemy wszyscy zabiegać o to, żeby były jak najlepsze, to myślę, że to też będzie wspierać administrację, także... Myślę, że też nowe przepisy wspierają.
Dziękuję. A teraz mi się nasuwa taki szybki strzał do mojego prezesa. Pawle, załóżmy dwa scenariusze. Przychodzi inspektor ochrony danych osobowych. W pierwszym scenariuszu mówi prezesie, mamy wyciek danych, a w drugim scenariuszu dostaliśmy karę od RODO. Co dla ciebie jest gorsze? Tego nie było w ogóle w żadnym scenariuszu, proszę państwa. Myślę, że o to chodzi w naszej dyskusji. To też jest wartość dla mnie.
Bardzo dziękuję. Obydwa scenariusze są fatalne.
Ale nie ma tak, że któregoś boisz się bardziej. Bo to też pokazuje świadomość organizacji dla ochrony danych osobowych. Czy robimy to dla procedur, proszę państwa, czy robimy to dla faktycznej ochrony obywatela?
Powiem tak, żeby pracować w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, a szczególnie w Zarządzie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, to ten strach musi być gdzieś daleko schowana, a przede wszystkim muszą być rozwinięte zdolności analityczne i trochę może nie profetyczne, ale predykcyjne na pewno. Bo odpowiadamy, tak jak już wspomniałem, za mega duże procesy, za mega wielkie zbiory danych i służby, które mamy wewnątrz organizacji i procedury, być może przez niektórych uważane za nazbyt restrykcyjne, one właśnie mają służyć tym dwóm celom. Przede wszystkim, żeby nie było wycieków, no bo kara jest konsekwencją wycieku i coś, że nie zadziałało. Więc przy drugim podejściu do twojego pytania bardziej bałbym się chyba tej kary, ale nie dlatego z punktu widzenia samej kary, tylko dlatego, że nie byliśmy świadomi, że coś się zadziałało. Chyba dlatego.
Dziękuję za tą odpowiedź. Marcin, tutaj mi się kreuje takie pytanie, bo patrząc na biznes, na banki, na całe wszystkie podmioty z tej takiej strefy e-commerce, biznes jest, to jest taki paradoks. Z jednej strony krytykujemy podejście biznesu do danych osobowych. Właśnie to, o czym mówiła Beata, bardzo często na stronach, sklepach internetowych, w serwisach internetowych, takie wymuszanie regulaminów, prawda, klikanie. Tak naprawdę użytkownik kliknie, nie czytając, dla spokoju, nie wie, co tam kliknął. Czyli to są takie praktyki, które nie powinny być stosowane, tak, wymuszanie zgód na pliki cookies i tak dalej, i tak dalej. Natomiast z drugiej strony ten nasz biznes, banki, sektor finansowy jest fantastycznym dostawcą różnego rodzaju usług. I teraz moje pytanie brzmi tak, czego moglibyśmy zaczerpnąć i uczyć się jako administracja od biznesu, a jakich zachowań nie powinniśmy kopiować?
To bardzo dobre pytanie pod tym kątem, żeby pokazać różnicę pomiędzy biznesem a administracją. I tu to padło już w tym, co państwo mówiliście. Konkurencyjność. Niesamowita presja konkurencyjności. No, ja nie pójdę do innego ZUS-u. Ja muszę tu być, tak? Ja też jestem waszym klientem. Prowadzę działalność gospodarczą i korzystam z tego. Natomiast w biznesie każda rozmowa o wprowadzeniu nowej technologii to jest, czy będziemy pierwsi przed konkurencją, albo no wczoraj miałem taki ciekawy bardzo projekt biometryczny i dostawca powiedział, no wasz konkurent to ma od 2017 roku. Mówimy, no dobrze, ale my chcemy to sprowadzić zgodnie z prawem. Uważam, że przez te parę lat on działał bezprawnie. I ta presja konkurencyjności w tym zakresie, ona powoduje, że ten biznes musi działać trochę szybciej, bo jest taka ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Ona ma to regulować, ale też na gruncie takim cywilistycznym, że te podmioty mają ze sobą walczyć, jeżeli jeden stosuje takie chwyty poniżej pasa. I właśnie na przykład jak jeden nie opłaca ZUS-u za pracowników, a drugi opłaca i może zastosować niższą cenę, no to w tym momencie oprócz kar administracyjnych to te podmioty powinny ze sobą walczyć. I to jest ta główna różnica i ten cel, bo każdy wyciek to też jest reputacja, ale też to, że ci klienci zmienią tego dostawcę, bo operatorów telekomunikacyjnych, banków jest bardzo dużo. Możemy tym żonglować, tak? I dlatego też biznesowi z jednej strony patrzymy na to, o okej, oni być może zachowują się trochę nonszalancko, ale z drugiej strony to wiem, cały czas badają, próbują to wszystko zrobić tak, żeby być maksymalnie bezpiecznym wobec tych swoich klientów. No i to jest ta główna różnica. Ja na to pierwsze pytanie, które zadałaś, czy potrzebne jest RODO, uważam, że bardzo. Reprezentuję też klientów, osoby fizyczne, które są ofiarami cyberprzestępstw i te osoby, jak badam te cyberprzestępstwa, a naprawdę wchodzę głęboko, współpracuję z Politechniką Śląską, badamy to technologicznie, badamy ich urządzenia, badamy też to, co dostajemy od banków, to moim zdaniem początek jest taki, że ktoś nie poszanował tego RODO. Każde to przestępstwo wynika z tego, że kiedyś był jakiś wyciek. I na podstawie tych danych, o których tutaj rozmawiamy, ktoś sobie złożył ten profil na tyle duży, że ja dzwoniąc do ciebie, mając te dane i mając te umiejętności, no bo to trzeba być naprawdę dużym specjalistą, potrafię tak poprowadzić rozmowę, że ty przestraszona wyjdziesz, pójdziesz do banku, zaciągniesz kredyt, mimo ostrzeżeń ze strony pracowników będziesz myślała, że jesteś w jakiejś akcji prawie policyjnej, uzyskasz gotówkę od banku i wpłacisz na wskazany adres. To nie jest nietypowe zachowanie, to jest dzisiaj typowe, bo ludzie właśnie działają w ten sposób masowo.
Tak, działa socjotechniczna technika. To jest bardzo ciekawy wątek, który poruszyłaś. I może troszeczkę odejdziemy od naszego tematu, a kontynuując ten wątek, natychmiast mi się od razu kreuje takie, jutro też tutaj mamy spotkanie z kadrą w oddziale ZUS-u i będziemy właśnie mówić też o tych zagrożeniach cyber, o tym, że tak, bardzo często cyberprzestępcy pozyskują nasze dane na skutek wycieku. Tylko proszę Państwa, tutaj też ja zauważam taką prawidłowość, że te dane sami o sobie po pierwsze udostępniamy, po drugie na przykład klasyczne wycieki, gdzie przestępca wbija się na urządzenie końcowe, prawda, i pozyskuje z danych przeglądarki dane do logowania, bo co robimy, bo proszę Państwa je zapisujemy, tak? Także bardzo często te dane, które gdzieś tam możemy pozyskać na cebulce w darknecie, to one niestety znajdują się tam dzięki nam samym, dzięki takiej braku naszej higieny cyfrowej jako użytkownika, prawda? Bo takie wycieki, które załóżmy są na przykład z sektora ostatnio bardzo częstym sektorem są szpitale, tak? Dochodzi do wycieków i publikacji tych danych. To są spektakularne już wycieki, spektakularne, które są masowo i w mediach nagłaśniane. Natomiast ja widzę taką zależność, że my jako użytkownicy po pierwsze te takie zachowania mało higieniczne w sieci, o których mówiłam, po drugie udostępnianie wszystkich informacji o sobie na portalach społecznościowych. To też jest element takiego OSINT-u przestępcy, żeby zbudować ten nasz profil, prawda? Żeby zbudować nasz profil, a później ta socjotechnika działa tak, że faktycznie taka ofiara w tym momencie, o którym mówiłaś przed chwilą, absolutnie nawet jak mu będziesz mówiła, jasno staniesz i powiesz, jesteś atakowany, to ona działa w takim absolutnym amoku, że podpisuje te papiery, prawda? I bierze ten kredyt. Wczoraj też o tym w kuluarach rozmawialiśmy.
Tylko
sobie.
Nie chciałbym przejąć tej narracji, którą zaczęły budować banki. I też taka duża kampania jest marketingowa. Okradłeś się sam. Tak nie jest.
No nie.
I uważam, że to jest spore nadużycie właśnie na rynku, że próbujemy stygmatyzować ofiary. Ludzie są, jacy są, tak, no są, powiedzmy to jest średni poziom, no ale mamy duży biznes, który na tym zarabia, mamy Metę, mamy te banki i musimy od niej wymagać więcej w tym zakresie, moim zdaniem.
Tak, tak, zgadzam się absolutnie. Natomiast zajmujesz się jeszcze tutaj kontynuując ten ciekawy, wydaje mi się dla wszystkich wątek, zajmujesz się sprawami sądowymi i jesteś pełnomocnikiem osób fizycznych, tak jak powiedziałaś.
Też.
Czy nie jest to tak, że naruszenie ochrony danych nie tylko kończą się karami ze strony UODO, ale również właśnie tymi sporami sądowymi. I jaka jest tendencja? Co zauważasz? Czy zauważasz jakiś wzrost tych sporów? Czy te spory są prowadzone w sposób jakiś bardziej kreatywny niż kiedyś? Bo ja wiem, że podejście sądów też bywa jeszcze różne do tego, prawda?
Tak, no, klient do mnie przychodzi, pyta się, jaki prawdopodobnie będzie wynik. Ja mówię, nie wiem, no, mamy do czynienia z człowiekiem, na szczęście, i zależy, jak na to spojrzy. I wydaje mi się, że mogę zaryzykować tezę, że ta świadomość tego, żeby chronić te dane osobowe i ten wątek, on nie jest często głównym wątkiem w różnych sprawach, ale on się pojawia i ten akcent czasami trzeba położyć na to, żeby ten sąd na to spojrzał, to znajduje większe zrozumienie. Dawno temu, to już tak właśnie po wejściu RODO, miałem taką sprawę właśnie bardzo ciekawą, w zakresie prawa pracy. Tam była pracownica, która pracowała w administracji publicznej, była bardzo dosyć mocno obciążona przez swojego przełożonego i biedna opiekowała się aktami osobowymi. No to wszyscy wiemy, że tam są bardzo ważne dane. No i pracując kolejny dzień w godzinach nadliczbowych, pozostawiła te akta osobowe tam trzech pracowników na biurku w zamkniętym pomieszczeniu, ale do tego biurka mieli dostęp tam właśnie też inni trzej pracownicy. No i ten nieszczęsny szef otworzył pierwszy to ten gabinecik, poszedł do kadr, artykuł 52, zwolnienie dyscyplinarne, nieposzanowanie właśnie przepisów w zakresie ochrony danych osobowych. Wtedy moi koledzy z kancelarii, którzy zarabiali bardzo duże pieniądze na właśnie też nagłaśnianiu RODO i w implementacji, no to wytworzyli taki pewien strach i takie patrzenie dosyć bardzo wąskie, że RODO jest najważniejsze i wszystko inne się nie liczy. No i walczyliśmy i w dwóch instancjach wygraliśmy i konkluzja była taka w sądzie. Trzeba zważyć ten 6-7, te dobra, prawda, co jest ważniejsze. I tu prawo do tego wypoczynku, do tej pracy, sąd uznał, że jest ważniejsze niż ochrona danych osobowych. Do tego naruszenia nie było takiego dużego, prawda, no bo powinno być w tej szafie, tak, a nie było, tylko było na biurku, gdzie były dostępne osoby. I to też mnie tak fajnie na samym początku nastroiło do tego, żeby ten wątek tam zawsze eksplorować, tak, że pokazywać szerszy kontekst. I tak jak tutaj mówiliście państwo o tych fundacjach, które też zadają trudne pytania, no to ja też się z nimi borykam, tylko reprezentuję większy biznes i widzę u nich pewne właśnie też niezrozumienie, że te klapki na oczach. Ja jestem wielkim zwolennikiem wolności, tu 30 kilometrów jest granica, mam dosyć mocne związki z opozycją białoruską, prawnie i prywatnie i powiem państwu, że te fundacje niestety nie widzą tego, że gdzie jesteśmy, w którym miejscu i jakie musimy środki przedsięwziąć, żeby walczyć z tymi zagrożeniami. No, Biała Podlaska, mieliśmy zabójstwo. Tak? Dlaczego je wygraliśmy? Prawdopodobnie na podstawie danych telekomunikacyjnych, których gdybyśmy spełnili wszystkie wymagania tych fundacji, no to byśmy tego złoczyńcy nie zatrzymali. Dlatego to trzeba zawsze patrzeć na kontekst, to szeroki kontekst, to jest najważniejsze.
Dokładnie, masz absolutnie rację.
W projektowaniu tych wszystkich rozwiązań musimy patrzeć szeroko.
Mhm. Szeroki kontekst i jednocześnie też przy projektowaniu rozwiązań bierzemy właśnie patrzymy na to dobro dla osoby fizycznej i co się może negatywnego. To jest właśnie ten kontekst analizy ryzyka od strony DPIA, oceny skutków, tak? Czyli nie patrzymy organizacyjnie i to właśnie bardzo często organizacje mylą, mają problem z tą oceną skutków dla ochrony danych, tak? Za chwilę wejdzie nam ta kolejna ocena skutków pod kątem aktu sztucznej inteligencji. Ona tak naprawdę w mojej ocenie jest wzmocnieniem tego naszego DPIA, tej oceny skutków. Tak? Jeżeli mamy dobrze zaimplementowane DPIA, no to wtedy tak naprawdę rozszerzamy to tylko o tą prywatność osoby fizycznej i o to, co się negatywnego, co nam negatywnego może zrobić ten robot, którego sobie instalujemy w organizacji. Ja też widzę to, o czym mówisz, ja osobiście, jako inspektor, jako przedstawiciel też administracji publicznej, bardzo boję się pierwszej takiej sytuacji, nie powiem, no, kary z urzędu też się boję, bo to jest reputacyjnie, to nie wygląda dobrze. Natomiast bardzo negatywne będzie, kiedy padnie taki pierwszy wyrok, który będzie skutkiem naruszenia ochrony danych, wyrok cywilny, prawda? Bo wtedy, znając też, jak domino się posuwa wtedy, tak? Takich naruszeń, no zdarzają się naruszenia. Naruszenia są bardzo często wynikiem błędu ludzkiego, przepracowania, tak? Bądź za chwilę błędu algorytmu. Więc myślę, że to jest też taki pewien rodzaj sankcji, który można głosić w organizacji jako element, który nam pomaga przy wdrożeniach RODO, przy implementacji przepisów i rozwiązań zgodnie z ochroną danych osobowych. Natomiast jeszcze tutaj tak zastanawiam się nad kwestią, przechodząc, jeszcze patrzę na ciebie, Beato. Powiedz mi, może zmieńmy trochę temat tych nowych technologii, bo drugi panel też będzie. Tak, stare technologie. BIP. BIP i to wyważenie prywatności i dostęp do informacji publicznej. To jest bardzo szerokie zagadnienie i również zagadnienie, które w administracji publicznej bardzo często ściąga nam sen z powiek, prawda?
Tak, spać nie możemy. To zresztą tutaj już też trochę padło a propos właśnie różnych trudnych pytań, które są zadawane przez różnego rodzaju podmioty właśnie zewnętrzne, które upatrują wielkie korzyści w tej transparentności, tak? Niemniej jednak tutaj widzimy, że mimo wszystko musimy troszeczkę chyba zmienić jednak podejście i w mojej ocenie, jak i w ocenie wielu też wydaje mi się takich ekspertów, których słuchałam, a zajmujących się właśnie, czy też w ogóle szeroko rozumianym pojęciem bezpieczeństwa, szanowni państwo, bo już nie tyle ochrony danych osobowych, to na pewno palące staje się zmienienie, spróbowanie nadania nowego brzmienia ustawie o dostępie do informacji publicznej, bo tutaj, szanowni państwo, oczywiście mamy pewne zasady gry, do których się przyzwyczailiśmy i faktycznie zaczynamy już tak czasami, bym powiedziała, właśnie analogowo, już tak odtwórczo po prostu stosować i udostępniać. Myślę tutaj o sektorze oczywiście publicznym. Niemniej jednak zaczynamy, szanowni państwo, dostrzegać pewnego rodzaju nową jakość pytań. Pytań, które na pozór wydają się absolutnie takie zgoła normalne, no bo co tutaj mówić, no jakieś numery rejestracyjne, no może to już inny poziom pytania, ale są takie pytania, szanowni państwo, które mogą nas uśpić. A w efekcie, jeżeli zobaczymy skalę, bo się okazuje, że to nie tylko na przykład jeden podmiot został, że tak powiem, objęty tym pytaniem, tylko mamy co najmniej 20, 50 takich wniosków, które trafiły czy to na poziom administracji rządowej, albo wręcz i samorządowej, no to, szanowni państwo, robi się ogromna skala i zebranie takich danych, zaagregowanie takich danych w efekcie jeszcze z użyciem właśnie chociażby sztucznej inteligencji, dodam ten wątek, może okazać się bardzo w zasadzie niebezpieczne. I to już odnotowują eksperci.
To mówił prezes na wstępie, przepraszam, że
dokładnie
ci przerwam.
Tak.
O tym
tak...
łączeniu, pozyskiwaniu z wielu źródeł.
Tak, szanowni państwo, i to jest teraz coś, co powinno też nad tym się pochylić nawet ustawodawca, bo podmioty to zgłaszają. I to zgłaszają, myślę, że nawet podmioty takie jak sektor obronny, sektor ochrony cywilny kraju, no bo szanowni państwo, to są takie dane, które w efekcie nie wiadomo do kogo trafiają, bo my nie możemy się dopytać, kto pyta. Czasami są to właśnie wnioski anonimowe, a mamy prawo do tego, bo ustawa o dostępie do informacji publicznej nie wprowadza tutaj żadnych rygorów. Po prostu ktoś, kto pyta, nie musi się nawet podpisać de facto. No chyba, że już wiemy, że będziemy odmawiać, to dopiero musimy uzupełnić formalnie wniosek i się dowiedzieć w zasadzie, czy odpowiadamy, prawda, osobie fizycznej. A często, gęsto, szanowni państwo, pytają boty. My nawet nie wiemy, czy to w ogóle już człowiek zadaje te pytania. Więc naprawdę ewaluacja w tym zakresie, żeby to jednak zmienić, to musi być może i nawet rewolucja, tak? Nie ewaluacja, ale jakaś rewolucja tego zagadnienia. Tutaj na pewno pani profesor jeszcze się na ten temat wypowie. Bo oczywiście to nie chodzi o to, żeby teraz wszystko ograniczać, żeby zabierać te informacje, bo one są też ważne, żebyśmy się mogli też rozliczyć jako administracja publiczna. Bo często, gęsto my też musimy się czasami uderzyć w tą pierś i powiedzieć, no tak, no nie do końca, to dobrze zostało poprowadzone i trzeba coś zmieniać. A zmieniać trzeba, szanowni państwo, i to też widzimy na przykładzie właśnie stosowania, jeszcze tylko wrócę do tego, co mówili moi przedmówcy i do tego procesu w ogóle wdrażania RODO i wykorzystywania RODO. Zobaczcie, szanowni państwo, jaka to jest taka przyczyna i skutek. No jeżeli widzimy skutek w postaci naruszenia, jeżeli widzimy skutek w postaci takiego naruszenia, które doprowadzi do pozwu cywilnego osoby poszkodowanej, no to pytanie jest, no to dlaczego w ogóle do tego doszło? No okazuje się, że dlatego doszło, że właśnie no, organizacja niewłaściwie na przykład zabezpieczyła te dane, niedoszacowała, niedobrze zaprojektowała program, bo zobaczcie, szanowni państwo, że w tych programach to my musimy rolę nadać, my musimy każdej osobie udostępnić odpowiednie pola, dane, musimy opanować to wszystko, zewaluować to. Jak to zrobić? No ja kiedyś pamiętam, nad takim projektem pracowaliśmy, gdzie okazało się przy właśnie audycie, że role były źle rozpisane i de facto dochodziło do pozyskiwania większej ilości danych przez osoby, które nie powinny tych danych w ogóle widzieć, a w jednej roli to się okazało, że w ogóle gromadzi się nadmiarową ilość danych, która nawet nie była adekwatna do przepisu prawa. Fajnie, że w ogóle przepis prawa był. I do tego jeszcze chcę nawiązać właśnie. Przepis prawa był, a często, szanowni państwo, nawet przepisu prawa nie ma. A jeżeli jest przepis, to się okazuje, że jest tak ogólny, że nie ma tam zrozumienia ustawodawcy do tego, że jednak się powinien pochylić i pokazać ten zakres danych, na jakich my możemy pracować. A kiedy to zrobi? A zrobi to wtedy, szanowni państwo, jeżeli zrobi ocenę skutków dla procesu legislacyjnego, o czym w ogóle zapominamy. I to jest moja bolączka, bo sama się z tym niejednokrotnie zderzam, że o ile widzę dobrą zmianę jakościową, wiele już ministerstw sygnalizuje, że w procesie właśnie legislacyjnym, czyli oceny skutków dla nie tylko regulacji OSR, zaczynają robić także DPIA właśnie dla tego rozwiązania czy dla jakiegoś nowego procesu z uwzględnieniem ochrony danych osobowych. I to jest ten moment właśnie, szanowni państwo, gdzie chcę wam pokazać, że to, co my tutaj mówimy, naruszenia, kary, to jest tak naprawdę pochodna tego, że myśmy od samego początku, a czasami ten początek to jest w ogóle ten proces legislacyjny. I ostatnia uwaga, żeby już nie zabierać czasu też pozostałym przedmówcom, tutaj prelegentom. Szanowni państwo, to co zostało powiedziane, że konkurencja i biznes. Biznes chce być konkurencyjny i z racji tego wprowadza różnego rodzaju tutaj, prawda, rozwiązania, które właśnie w usługach dla klientów mogą być bardzo atrakcyjne. Ale co robi administracja? Nie wiem, czy wy wiecie, szanowni państwo. Ona też chce być konkurencyjna. I przy tym tempie zapomina o pewnych, właśnie bym powiedziała, takich podstawach, czyli że nie tylko chce być konkurencyjna dla obywatela, ale również powinna być konkurencyjna dla pracownika, który w ten proces zostanie, że tak powiem, zaangażowany. I co ja widzę, szanowni państwo, że chyba sami zaczynamy zjadać swój ogon, bo de facto zobaczcie, ile mamy teraz usług, gdzie pracodawca musi zacząć posługiwać się danymi prywatnymi swojego pracownika. Na przykład profilem zaufanym. Ja się pytam, dlaczego? Jakie są podstawy na to? żeby w niektórych usługach, które wchodzą obecnie i są przez nas stosowane w administracji publicznej, która no, ma być frontem do klienta i chcemy być oczywiście, no, tworzymy procesy, gdzie ja no, jako inspektor też zaczynam być, że tak powiem, zahaczana i pytana przez pracowników. A czy ja się mogę na to nie zgodzić?
Notoryczna, to jest tak.
U nas, no i pytanie u nas jest, szanowni notoryczne. Państwo, do nas wszystkich, do pracodawców pytanie, co również pracodawca ma zrobić, tak? Kiedy ustawodawca gdzieś zapomniał w tym całym, prawda, rozłożeniu prawnym, że owszem, on tworzy super aplikację, super usługę, nawet uregulował ten zakres danych w tej ustawach, tylko że stworzył usługę, gdzie na koniec ten pracownik, który ma tą usługę wykonywać, musi posługiwać się swoimi danymi prywatnymi. I w tej żadnej ustawie tego nie jest nigdzie na ten temat.
Tak, to jest też bardzo dobry temat, który rozpoczęłaś i on płynnie też przechodzi do kolejnego pytania, które gdzieś mi się w głowie kreuje. Otóż pytanie na pewno do urzędu, ale myślę, że też wszyscy, każdy z nas może sobie chwilę poszperać w głowie i odpowiedzieć na to pytanie, bo to, co powiedziałaś, to jest efekt tego, że bardzo często w wielu przypadkach posługujemy się chociażby, nie wiem, KPA, tak, bądź inne przepisy, którymi się posługujemy. To są przepisy lat 60., 70. poprzedniego stulecia. Proszę Państwa, umówmy się. Aktualny rozwój technologii absolutnie nie współgra z tymi przepisami. Tak? Posługiwanie się profilem prywatnym do chociażby później realizacji swoich zadań służbowych również jest tutaj sporny i bardzo wielu pracowników, u nas też nasza organizacja liczy około 43 tysięcy i proszę mi uwierzyć, pracowników, że jest jeden inspektor i bardzo często wpadają takie pytania, czy ja mogę odmówić, ja nie chcę tego realizować moim profilem. Tak? I to jest problem ogromny i dla organizacji i dla inspektora ochrony danych osobowych. A dlaczego?
Dla pracodawcy właśnie w szczególności.
Tak, tak. A dlaczego? Bo gdzieś te przepisy nie nadążają, tak? Czy jakby też ze strony Urzędu Ochrony Danych zauważacie Państwo tą rozbieżność pomiędzy technologiami, zastosowaniem technologii, a tym, że przepisy wielu regulacji stoją w miejscu i są nijak do zastosowania.
Na pewno wiele ustaw... Najlepiej, bo Marek bardzo często bywa...
Na pewno wiele ustaw wymaga takiego przeglądu. Ta ustawa, o której Pani wspominała, o dostępie do informacji publicznej. Bardzo dużo dostajemy takich pytań, bardzo dużo wpływa do Wydziału Współpracy z Inspektorami. I nadal są pytania, co możemy udostępnić, tak, w jakim zakresie, ale tutaj Pani jeszcze wskazała na taki szczególny problem, że też technologia jest wykorzystywana, tak, że jest to bot. Do urzędu również wpływają skargi, które są pisane przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji i po weryfikacji pracowników. Z weryfikacji wynika, że na przykład to są nieistniejące wyroki, to wpływa też na efektywność, tak, działania całej administracji publicznej, ponieważ to zajmuje bardzo dużo czasu, bo to są też obszerne, tak? Tutaj Państwo mogą się mierzyć, no i też jako urząd też dostajemy, tak, te wnioski o dostęp. To jest też ten, w tej ustawie o dostępie informacji publicznej, to jest ten balans, tak, między ochroną danych osobowych, a uzyskaniem informacji, które też, do których każdy ma też prawo, tak, każdy obywatel. Wracając do kodeksu postępowania administracyjnego, to myślę, że przy wdrażaniu przy takich analizach wdrożenia nowych technologii, tam widzę wartość, tak? Tą gwarancję praw podstawowych, o których też wspomina AI Act, tak? Więc to będą takie bezpieczniki, na które będziemy musieli zwracać uwagę, żeby nie przekroczyć tej granicy, tak, naruszenia czy prywatności, czy zagrożenia innych praw podstawowych. Problem z podpisami jest od lat, tak? Jest od lat sygnalizowany przez nas. Myślę, że wszyscy musimy zabiegać, tak, żeby wprowadzić zmiany, tak, w tym zakresie, bo oczywiście ta sytuacja nie jest akceptowalna, tak?
Tak? Masz pomysł? Proszę.
Ja uważam, że po prostu powinny się zmienić przepisy związane z bankowością i z udostępnianiem po prostu w tym wypadku kredytów na sam PESEL. No bo słuchajcie, w Podejrzewam, że technologicznie już nie odejdziemy od tego, że w warstwie podpisu elektronicznego będzie PESEL. Ja wiem, że są firmy, które to starają się, że tak powiem, w jakiś tam sposób pseudonimizować.
Pseudonimizować, tak.
Bo to jest właściwe w tym momencie pojęcie. Ale zobaczcie, szanowni państwo, z iloma innymi systemami ten podpis elektroniczny się łączy. I on tylko i wyłącznie jest dlatego taki wartościowy, bo te systemy, odpytując ten podpis, uznają, że on jest właściwy, prawdziwy, autentyczny.
Dokładnie.
Tak? Więc nie możemy z tego wywalić PESEL-a po prostu. Mhm. Więc co możemy zrobić? Możemy po prostu pomyśleć o tym, gdzie ten PESEL jest poprzez takie na przykład wykorzystanie, używany, żeby tu w jakiś sposób to ograniczyć. Zobaczcie, nawet w KRS-ie co się dzieje, tak? No tam też pojawiają się PESEL-e. No to jeżeli my jesteśmy tak tutaj już obudowani tym systemem, to wydaje mi się, że spalanie się na tym, czy my jesteśmy gotowi na to, żeby od tego odejść w tych obszarach, jest już bezsensowne w mojej ocenie. Musimy po prostu pomyśleć przyszłościowo, co my możemy zrobić w tych obszarach, gdzie ewentualnie może być wykorzystany przeciwko obywatelowi ten PESEL, żeby gdzieś już tam to ograniczać i to uszczelniać. Bo od tego podejrzewam, że raczej nie będziemy mieli pomysłu, jak odejść.
To na pewno, tak.
Tak, czyli to jest takie podejście systemowe, tak? Bo musimy zobaczyć, jak dana regulacja, jakie wywoła skutki, ale też musimy mówić o tych zagrożeniach, o których pani wspominała, że sztuczna inteligencja tak, no zwiększa te zagrożenia i to, co pani mówi, te takie uwierzytelnianie się i łączenie to z PESEL-em, to też może rodzić ryzyka i w naszych analizach ryzyka, które będą przeprowadzane, trzeba uwzględniać te nowe ryzyko, o którym pani
wspominała. Tak, nowe ryzyko, wektory ataku, gdzie przykład, proszę państwa, platforma zamówieniowa i teraz bardzo klasyczny przykład ataku, czyli poprzez prompt injection, tak, czyli wpuszczenie takiego prompta, który jest w stanie wyciągnąć dane, gdzie został wpuszczony. Został wpuszczony w okno pola adresu i atakujący w taki sprytny sposób to napisał, że agent co dał? Całą bazę danych klientów wyrzucił, tak? Taki był efekt. I tutaj, proszę państwa, nie musimy już mieć ataków typu phishing, tak? Bo teraz ten rodzaj ataku będzie nam się zmieniał. To, no bo chociażby przez te otwarte, po co ma taki atakujący wyważyć zamknięte drzwi i próbować zmanipulować pracownika danej organizacji, jak będzie mógł to zrobić poprzez zastosowanie prostego prompta. Natomiast jeżeli organizacja naprawdę nie przeprowadzi rzetelnej analizy ryzyka, to narazi się na to i te drzwi zostawi tak naprawdę klucz pod wycieraczką, tak? Albo na przykład audytowałam jedną organizację, proszę państwa, i przez 18 miesięcy organizacja ta miała aktywne konto testowe dla dewelopera, który coś wdrażał i przestał wdrażać. Tak naprawdę te drzwi były otwarte szeroko i tam się nic nie stało, tak? Ale w trakcie audytu wyszło to, że w ogóle procedury były, proszę państwa, były doskonałe procedury, tylko one nie są, tak naprawdę robimy przeglądy procedur, one zgadzają się z teorią, ale nie są realizowane w praktyce, więc my o to też musimy zawalczyć, tak? Marcin, tak widzę, że troszeczkę chyba się zaczynasz nudzić, więc
nie,
cię trzeba
Boże,
tutaj
poruszyć. Czerpię wiedzę od koleżanek.
Trochę teraz, zbaczając na inny temat, i regulacja powiązana z NIS-em drugim, prawda? W NIS-ie drugim mamy osobistą odpowiedzialność kadry zarządzającej, czy członków organów nadzorczych, tak? Za naruszenia w obszarze cyberbezpieczeństwa. Te incydenty cyberbezpieczeństwa bardzo często prowadzą do one, ich skutek to jest naruszenie ochrony danych, bardzo często wycieki i tak dalej. Czy ty zauważasz już jakiś taki zmianę podejścia w organizacjach, że ci członkowie zarządu faktycznie mają świadomość, że będą ponosić odpowiedzialność osobistą, włącznie z tym zawieszeniem w pełnieniu funkcji? Czy raczej jeszcze tego trendu nie wyczuwasz?
Nie, ja widzę trend taki, że rzeczywiście to, co można złego na biznes powiedzieć, to nie to, że mówimy o takim standardowym biznesie, tak? Nie takim, który jest od razu założony po to, żeby dokonywać nadużyć. To taki biznes, który chce się rozwijać, zatrudnia menadżerów w ich mniemaniu najlepszych i ja przynajmniej spotkałem się z takimi bardzo odpowiedzialnymi osobami, że nie potrzeba już ich mocniej karać, bo i tak pod pręgierzem właśnie tej konkurencyjności, o której też mówiłem, mhm, działają i też stąpają w bardzo kruchym lodzie, no bo z jednej strony mają presję na to, co ten biznes powinien zrobić, czyli zarabiać pieniądze, a z drugiej, no właśnie, żeby działać bezpiecznie. I wydaje mi się, że ta odpowiedzialność jest. I tutaj Łokik, PODO, cała tutaj administracja taka karająca, można powiedzieć, no to wychowała rynek. Tak, też uważam, że to dodatkowo tą świadomość zbudowała i kolejne przepisy dosyć naturalnie są uważam, implementowane. Tutaj właśnie też i wracając do tego, to nie chciałbym, wydaje mi się, że administracja złą drogą by poszła, jakby patrzyła właśnie na biznes i to, co panie mówicie, weszła w jakieś konkury, czy próbowała to wprowadzać, bo w biznesie to tak działa. No, mieliśmy taki przykład, wydaje mi się, jaskrawy dosyć w policji, która przejęła z biznesu plany sprzedażowe, tylko sprzedawali co? No, sprzedawali mandaty. I ja mieszkam w samym centrum Warszawy, przy Palmie, teraz no, to jest jedna chyba z najgorszych miejsc, no, kiedyś Praga, teraz...
Przy Palmie to cudowne.
Ale właśnie zmieniło się, bo tam pijanie wódki i piwa królują, więc cała taka wierchuszka ludzi, którzy rozrabiają po alkoholu, tam się zainstalowała. No i wracając z pracy, umęczony steczką, jak to mecenas przygarbiony, zostaje zatrzymywany zostaje przez patrol policji i oni stwierdzili, że wszedłem za późno na pasy, już się zapaliło czerwone. No i ja mówię, dlaczego? No musimy wystawić mandat. A patrzę gdzieś tam w tle, butelki latają i po prostu byłem łatwym dla nich celem. Ale to właśnie doprowadziło do tego, że ta administracja popatrzyła na plany i się ustawiła biznesowo właśnie. A to tak nie powinno być, bo inne macie cele, nie macie tej konkurencyjności, więc naprawdę to jest moim zdaniem bardzo komfortowe, żeby dyskutować też z waszymi ludźmi, którzy odpowiadają za wprowadzanie nowych produktów, że my tego nie musimy mieć. My musimy mieć przede wszystkim bezpieczne i dobrze zaprojektowane.
Słusznie. Proszę Państwa, jeszcze tak podsumowując, chciałabym od każdego z Was usłyszeć takie krótkie spuentowanie takich może zaczepek z mojej strony. Paweł, gdybyś jutro mógł zmienić jeden przepis dotyczący ochrony danych osobowych w administracji, co by to było? Jeden konkretny, wróżka i zmieniamy.
Zanim do tego, to chciałem zdementować jedną rzecz a propos konkurencji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. ZUS jest bezkonkurencyjny.
Absolutnie.
I już udowadniam. Brak produktów emerytalnych na rynku. Nie dajcie sobie wmówić, że na rynku funkcjonują alternatywne do oferowanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych produkty emerytalne. Nie ma.
To są deepfake, proszę pani.
To jest taki phishing trochę, żeby zarobić na tym. Mówię pod kątem sprzedaży. Nie mówię, że to złe, bo to są przeważnie oszczędności długoterminowe. Warto składkę emerytalną, naprawdę stopa zwrotu z tej inwestycji jest, jeżeli chodzi o instrumenty bezpieczne, gigantyczna. Wracając do twojego pytania, no nie wiem, czy różdżki. Wiecie, tak naprawdę trochę świętym graalem wszystkich jest wymiana danych między różnymi podmiotami komercyjnymi, prywatnymi. Co do tej wymiany z komercyjnymi, to ja tak nie bardzo. Natomiast jeżeli chodzi o wymianę danych w sektorze publicznym, to ja bym się zastanowił, czy jednak nie warto by było tutaj trochę inaczej ustawić priorytetów, tak naprawdę, żeby wszystkim oszczędzić czas, zdrowie przy zapewnieniu bezpieczeństwa, no bo to jest na samym końcu najważniejsze. Wiele pięknych projektów mających świadczyć fajne usługi dla naszych obywateli, dających możliwość politykom podejmowania racjonalnych decyzji, a nie bazujących na emocjach, spaliło na tym, że tak naprawdę nie mamy efektywnego i bezpiecznych narzędzi do wymiany, łączenia i analizy danych.
To się zgadzam. To jest bardzo potrzebne w administracji publicznej, ta wymiana danych. Bardzo często pada po analizie takie stwierdzenie, brak podstaw prawnych, prawda, do wymiany. Natomiast te elementy konieczności i adekwatności realizowanych zadań tutaj w dużej mierze przeważają i administracja zaczyna mieć trochę związane ręce, tak? Więc w momencie, kiedy ja też widzę to, że jak przy chociażby...
Muszę, bo się uduszę. Ostatni case z ostatniego tygodnia, dosyć głośny, bo z Warszawy, z południa Warszawy, nie będę mówił z jakiego sektora, ale tak naprawdę pewnie będą za chwilę jakieś decyzje na szczeblu politycznym podejmowane. Nie ma efektywnego narzędzia, żeby w tym momencie sprawdzić, jak to wygląda w rzeczywistości. Koniec, każdy ma szczątkowe dane.
Dokładnie. Każdy zwala na ochronę danych. To jest taka klasyka. Dobrze, a teraz taki strzał może Marcin. Największy mit o RODO, który słyszałeś w sądzie od swoich klientów. Albo od Wysokiego Sądu, może tak, bo to też mogłoby być ciekawe. Też słyszałam taki.
Największy mit to słyszałem z administracji.
O!
bo wymyśliłem sobie pewne rozwiązanie na gruncie tych moich doświadczeń z przestępcami cyber. Pracując właśnie z Politechniką Śląską, oni stwierdzili, że pomysł jest dobry. Opracowywaliśmy pewną metodę do wyłączenia części tego typu przestępstw. Poszliśmy do jednej ze służby, oni byli zadowoleni, poszliśmy trochę niżej w tej służbie, no i powiedzieli, no ale RODO. Ale mieliśmy na nich opracowanie, nie chcemy tego przetwarzać w żaden sposób, nie będziemy z tego korzystać. No i niestety na razie to zostało zamrożone, ale właśnie taki, jak pytasz o to, to niebo RODO, a nie było to w żaden sposób uzasadnione, tylko było po prostu pewnego rodzaju wygodnictwem.
Tak, to jest często tak.
To jest to, po prostu natomiast... RODO, nie konkretny przepis, tylko po prostu RODO.
Mhm. Natomiast ja z biznesu, według mnie, wszechobecna zgodoza. To jest w mojej ocenie totalnie nadmiarowe i tak naprawdę niczemu nie pomaga, wręcz tak naprawdę przeszkadza i rodzi skutki prawne, gdzie taki podmiot, który dla zasady bądź dla zabezpieczenia, tak to często też uzasadniają, zbiera zgodę, to tak naprawdę, jeżeli ma inną podstawę, załóżmy umowę, tak, z klientem i jeszcze zbierze zgodę i załóżmy, że klient wycofa tą zgodę, to co wtedy, proszę Państwa? Nie możemy przetwarzać danych, no ale mamy umowę, tak? Więc tutaj ta zgodoza, ona panuje absolutnie we wszechobecnym biznesie wszędzie. Nawet się spotkałam w bankach ze zgodą. Spotkałam się również, proszę Państwa, w jednym urzędzie, gdzie przy rejestracji samochodu poprosili o zgodę. Dla zasady. Więc ta zgodoza panuje i jest dużym utrudnieniem. I ja czekam tylko na taką sytuację, kiedy dojdzie do sporu sądowego przez zgodozę, bo to jest też już bliskie.
No tak, ale wiesz, czego to wynika? To wynika ze strachu, tak? Tak jak i ustawa Kamilka. Jadę z synem do jakiegoś hotelu i często mnie proszą o dowód, a często nie. Albo jak nie mam dowodu, to proszą o oświadczenie, a raz nie miałem dowodu i nie zostaliśmy wpuszczeni, więc to już było bardzo, bardzo mocno nadmiarowe. Natomiast te przepisy są tak skonstruowane, że naprawdę, wierzcie mi, że biznes pyta się nas, prawników, czy mogą. No, i często, gęsto prawnicy odpowiadają właśnie, no to należy wziąć zgodę z ostrożności, bo to nie wynika wprost z przepisu. I co ja bym tak myślał, żeby tutaj, bo Urząd Ochrony Danych jest stosunkowo świeży. To w tym sensie, że nie jest aż tak obudowany historycznie, jak na przykład Urząd Lotnictwa Cywilnego, z którym mam doświadczenie. I oni mają ten sam cel. Tu mamy bezpieczeństwo danych, tam mamy bezpieczeństwo w powietrzu. I teraz jak mamy te nowe usługi dronowe na przykład, no to przychodzimy z klientami i mówimy, że nie wiemy, co zrobić. I tam tłumaczą, tak? To jest fajne podejście. Nie wpuśćmy te drony na ryzyko, na które będą sobie latać, albo jakieś innego rodzaju rozwiązania lotnicze, tylko przychodźcie do nas, pytajcie i rozmawiajmy. A jeżeli porozmawiamy i na przykład tego nie zaimplementujecie, no to wtedy dzwon.
Tak, Marcin, zgadzam się, natomiast też widzę taką prawidłowość, że klienci, podmioty administracji albo biznes bardzo często po prostu, tak jak powiedziałeś, idą do prawnika. Ja na przykład, kiedy potrzebuję pomocy prawnej z innego działu, z innej jakby kierunku prawa, który ja reprezentuję, no to pytam się specjalisty w tego zakresie. Natomiast prawnicy, ja tutaj absolutnie nie chcę oceniać, ale bardzo często prawnicy biorą się za analizę przepisów o ochronie danych osobowych też od niewłaściwej strony, tak? Bo branie zgody, bo się boimy, to tak naprawdę jest brak totalnej analizy, brak totalnej analizy i przepisów prawa, bo tak naprawdę zgoda jest najbardziej niewygodną przesłanką prawną do przetwarzania danych osobowych, tak? Oczywiście są sytuacje, kiedy tą zgodę należy wziąć, ale to nie jest tak, że ja zawsze szukam innej przesłanki, tak, niż zgody, a tak jak na jednym z ostatnich spotkań, takich też seminarów, proszę Państwa, jeden z prelegentów stwierdził, że on do trenowania modeli sztucznej inteligencji bierze zgodę. To już tutaj ja widziałam, bo na tym spotkaniu też był przedstawiciel UODO i ja widziałam minę UODO, więc proszę Państwa, zgoda do trenowania modeli, no to nie jest właściwa przesłanka prawna, musimy pomyśleć nad inną, prawda? Agato, powiedz mi jedno słowo, które opisuje relacje RODO i administracja i nie chciałabym słyszeć słowa kompromis.
Zaufanie. Tak, moim zdaniem wdrożenie RODO właściwe z taką pełną świadomością, z przeprowadzoną analizą, z takim zabezpieczeniem praw osób, takim mądrym, rozsądnym wdrożeniem, to jest budowanie zaufania, tak, żeby po prostu każdy, kto wchodzi w taki kontakt z administratorem, czuł się bezpiecznie, tak? I żeby to budziło takie zaufanie, tak? Bo na pewno wiadomość o tym, że doszło do kolejnego naruszenia, nie buduje, tak? Albo jeżeli to, o czym pani wspominała, podsuwana jest nam zgoda, tak? I to pokazuje, że nikt nie przeprowadził tej analizy, tak?
Tak.
Albo utrudniony kontakt z inspektorem ochrony danych, że na przykład nie ma tej informacji na stronie.
Tak, za to też, proszę Państwa, są kary, więc aktualizujemy tą informację. Dziękuję bardzo i to zaufanie jest, myślę, że trafnym tutaj sformułowaniem tej relacji RODO i administracja jak najbardziej. Natomiast była to do Ciebie. Czy i tak może na koniec mocniej pytanie, czy JOD w administracji to bohater, kozioł ofiarny, czy może dekoracja?
I to ja mam ocenić?
Tak.
Ja jako inspektor mam to ocenić.
Tak.
Nie, to ja bym chyba tutaj państwu dodała głos i poddała to pod jakiś tutaj plebiscyt. Szanowni Państwo, ja myślę, że po prostu wsparcie. Jesteśmy tutaj wsparciem. Myślę, że no osoby, które czują tą ochronę danych osobowych i jakby się angażują w to, bo szanowni Państwo, no to jest nasza praca, tak? No każdy lubi być na koniec dnia gdzieś tam usatysfakcjonowany z tej swojej pracy. Ja myślę, że to jest takie naturalne u każdego jednak pracownika, że jednak, czy to nawet good job powiedziane przez szefa jest takie fajne. Ja też bym czasami chciała usłyszeć, a raczej trudno jest to usłyszeć, kiedy nie mamy dostępu do najwyższego kierownictwa, który powinien w sumie z nami współpracować. Ale nie, no szanowni Państwo, to jest oczywiście jakaś tam góra lodowa, na którą wchodzimy. Natomiast myślę, że przede wszystkim, szanowni Państwo, jesteśmy też po to, żeby właśnie taką pomoc po prostu udostępniać, świadczyć, jakkolwiek byśmy to chcieli nazwać. Jeżeli oczywiście ona będzie wysłuchana, bo czasami, szanowni Państwo, są to trudne oczywiście, że tak powiem, konstatacje na zasadzie takiej, że czegoś może nie do końca warto robić, albo trzeba to byłoby jeszcze przemyśleć, a tutaj już czasu na to nie ma. Więc może to być mało atrakcyjne, więc a propos, prawda, tej atrakcyjności, to może nie do końca ten inspektor czasami jest taki atrakcyjny. Ale sobie myślę, szanowni Państwo, że tak zastanawiałam się, jak spuentować tą naszą dzisiejszą dyskusję. Myślę sobie w ten sposób, że te dane, które są nam potrzebne tak na co dzień i które no w zasadzie w tak ogromnym przełożeniu są wykorzystywane, one jednak muszą być na koniec dnia dobrze chronione. Tak więc dobrze dane chronimy, dobre usługi kreujemy. I to będzie jakiś taki, prawda, w tym momencie wyznacznik, że jeżeli spojrzymy na to, żeby mimo wszystko zastanowić się w sposób, jak te dane będziemy udostępniać, jak te dane będziemy w związku z tym, szeroko mówiąc, przetwarzać i będziemy chcieli w to ubrać właśnie nowe technologie, to żeby nam to się na koniec dnia spięło. A mamy nad czym myśleć, szanowni państwo, bo jesteśmy przed dzień wprowadzenia, i myślę, że o tym będą mówili kolejni przedmówcy, kolejni prelegenci, przepraszam, a mianowicie Europejski Portfel Tożsamości. Za chwilę każdy z nas będzie, że tak powiem, obywatelem już pełnowymiarowym Europy i tak naprawdę obecna państwa obywatel, aplikacja, którą każdy z nas gdzieś tam, mam nadzieję, posiada, stanie się też ogromnym, że tak powiem, narzędziem, obszarem, aplikacją przetwarzania ogromnej ilości danych osobowych, kiedy już one są. Zobaczcie, ile macie tam możliwości łączenia się w sprawie swoich danych, więc chrońcie swoje smartfony, iPhony, bo generalnie tam są w tym momencie wszystkie wasze dane, w tym dane, które są odpytywane z wielkimi serwerami, które są zarządzane przez państwo. Dziękuję.
Bardzo dziękuję. Bardzo państwu dziękuję za tą dyskusję, która była, mam nadzieję, również dla państwa bardzo ciekawa, bo ja tutaj się tak zakotwiczyłam, że jeszcze byśmy mogli siedzieć i dyskutować. Dziękuję pani prezesie. Dziękuję. Dziękuję, Agato. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zapraszam państwa na przerwę i zapraszam również do dyskusji kuluarowych, bo takie dyskusje również przynoszą bardzo dużo dobrego. Dziękuję ślicznie.
Dziękujemy.